Pogotowie radiowe.
Dzień dobry, kłaniamy się w kolejnym wydaniu Pogotowia Radiowego. Program realizuje Piotr Wierzchoń, przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Dziś w programie między innymi będziemy apelować o pomoc dla nastoletniego Kuby, który niespodziewanie usłyszał diagnozę glejak, rzadki nowotwór złośliwy i potrzebuje wsparcia na kosztowne leczenie w Polsce, a także w USA. Stąd liczne zbiórki, które organizuje i grono przyjaciół, społeczność szkolna, a także środowiska sportowców, bo Kuba jest piłkarzem. Podpowiemy, gdzie można wpłacać pieniądze i jak przyłączyć do tych wszystkich akcji. Ale także w programie powiemy o bezpieczeństwie w sieci, bo tu zagrożeń jest bez liku i temat szeroki. Podpowiemy, na co trzeba uważać i kiedy zareagować, jak na co dzień w ogóle korzystać z sieci, chociażby podczas zakupów, bo pandemia, jak wiemy, przeniosła większą część sprzedaży właśnie do internetu. I tutaj jest pole do działania cyberprzestępców. I od tego tematu zaczniemy. Wcześniej jednak jeszcze kilka słów o programie, możliwości kontaktu. Pogotowie radiowe na antenie Polskiego Radia Lublin pojawia się od poniedziałku do piątku, kilka minut po 12. A czym się zajmujemy? Przede wszystkim mówimy o szeroko rozumianej pomocy i pomagamy naszym słuchaczom w różnych sprawach, czasem zagmatwanych, a czasem z pozoru prostych, ale w niezrozumiały jakiś sposób. Trudno sobie samemu z nim poradzić, bo na przykład spotyka się to z dziwną barierą urzędniczą, czy też z niejednoznaczną interpretacją prawa. Także Państwa ostrzegamy, podpowiadamy, jak uniknąć problemów, bo nie zawsze mamy świadomość, że trzeba było, że można było zrobić coś inaczej, a pamiętajmy, że ta niewiedza, nieświadomość nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Dlatego nasi eksperci odpowiadają na Państwa pytania, udzielają także porad między innymi z zakresu prawa. Przedstawiamy też tych, którzy pomagają innym, podpowiadamy, jak my możemy takie organizacje wspierać i apelujemy o pomoc dla potrzebujących, a w dobie koronawirusa mamy też podpowiedzi, informacje, wskazówki w tym właśnie zakresie. Jeżeli mają Państwo jakiś problem, chętnie pomożemy, oczywiście w miarę możliwości, zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa, te możliwości są ograniczone. Można się z nami kontaktować dzwoniąc pod numer 815 33 11 11, który jest czynny przez całą dobę 7 dni w tygodniu do Państwa dyspozycji. Można do nas także pisać Polskie Radio Lublin, Obrońców Pokoju 220 030 Lublin, albo wysyłając mail na pogotowie@radio.lublin.pl. Te wszystkie adresy i informacje można znaleźć na naszej stronie internetowej radio.lublin.pl. Tam też znajduje się nasze dotychczasowe archiwum. Każde zgłoszenie oczywiście zostanie wysłuchane i zastanawiamy się, jak i czy możemy Państwu pomóc. Pogotowie radiowe, jak zawsze do 13 zapraszamy.
Pogotowie radiowe.
Żyjemy w trudnych czasach, w dobie pandemii koronawirusa i wszyscy szukamy tych sposobów, by jakoś sobie radzić w tym właśnie czasie, by jak najłatwiej przejść przez to wszystko, między innymi by zminimalizować te kontakty społeczne, bo wtedy możemy szybciej pokonać koronawirusa. Sięgamy do internetu, by wypełniać dokumenty, zrobić zakupy, czy też chodzimy na media społecznościowe i chcemy dowiedzieć się, co słychać u znajomych, ale pamiętajmy, że internet to dobrodziejstwo, ale też i dużo zagrożeń. I o tym właśnie dziś porozmawiamy. O tych zagrożeniach powie dr Mariusz Kalita, zastępca dyrektora Centrum Informatycznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.
Można powiedzieć, że tak obecnie mamy dwa typy dużych takich zagrożeń. Największa grupa zagrożeń dotyczących zwykłego użytkownika internetu to są ataki phishingowe. I cała różnorodność, cała grupa, można powiedzieć, takich socjotechnik, które związane są z atakami phishingowymi, bo tak dążąc do podstaw, to phishing to jest zastosowanie techniki, socjotechniki, która spowoduje, ma na celu spowodowanie, że podejmiemy decyzję, która w normalnej sytuacji nigdy byśmy jej nie podjęli, a tak naprawdę będzie ta decyzja na pewno skutkowała negatywnie dla nas. Takim najstarszym typem ataku, można powiedzieć, znanym w Polsce jest właśnie atak na wnuczka. Nie jest to atak typowo informatyczny, ale bardzo dobrze obrazuje to. I cała grupa właśnie związana tego typu ataków na zwykłych użytkowników, a objawia się to w praktyce, chociażby takie zdarzenie, jakie miało ostatnio miejsce, gdzie użytkownicy portali zakupowych byli proszeni o dopłacenie chociażby 1 zł do transakcji, do przesyłki i tu mam w linku tej wiadomości elektronicznej, wiadomości e-mail czy wiadomości w ogóle SMS-owej, mam podany link, na który należy kliknąć. Przekieruje to oczywiście nas do portalu jakiegoś, którym będziemy mogli dokonać zalogowania. Oczywiście będzie to fałszywy portal zakupowy. Podajemy tam swoje dane, bo oczywiście przestępcy chcą od nas takich danych, żeby do potwierdzenia. Czasami trzeba dwukrotnie podać, podajemy swoje prawdziwe dane, oczywiście na nieprawdziwym, jak mówi się, sklonowanym, czyli sfałszowanej stronie i w ten sposób tracimy swój dostęp, a że tak powiem w dalszej kolejności możemy stracić nawet swoje dane dostępowe do banku i stracić całe oszczędności życia, bo tak często się to kończy. I takich typów w phishingu można dużo jeszcze przytoczyć, chociażby znany już też od dosyć dawna mailing, za pomocą którego przestępcy próbują złowić swoje ofiary. Dostajemy chociażby taką wiadomość, że oto wygraliśmy jakieś pieniądze, a częściej ostatnio zdarza się, że zostaliśmy spadkobiercami dużego spadku. No i tutaj włącza się u nas wyobraźnia. Oczywiście jest to potwierdzone bardzo często jakimiś dokumentami uwierzytelniającymi, że ta kancelaria jest prawdziwa. Możemy nawet wejść sobie na stronę internetową tej kancelarii i sprawdzić, że ona rzeczywiście istnieje. Ale jak się później okazuje, musimy opłacić tak zwaną opłatę manipulacyjną w wysokości od kilku do kilkudziesięciu tysięcy euro i oczywiście po wpłaceniu tych pieniędzy nigdy już nie uzyskujemy kontaktu z tymi osobami. I prawda jest taka, że jest gro ludzi, którzy dają się nabrać na tego typu przestępstwa. Jest to bazowanie na takich podstawowych regułach socjotechnicznych, dzięki którym udało nam się stworzyć społeczeństwo. Także grupa ataków opierających się właśnie o phishing, czyli o socjotechnikę, jest najbardziej dotkliwa.
A już po przerwie powiemy, jak się przed tym wszystkim bronić.
Pogotowie radiowe.
Dziś w programie mówimy o zagrożeniach w sieci. Przed przerwą mówiliśmy m.in. o phishingu, o socjotechnikach, które stosują w sieci przestępcy. Wszystko po to, by nakłonić nas do podjęcia konkretnej decyzji, która spowoduje, że na przykład otworzymy fałszywego maila i klikniemy w link, a ten przekieruje nas na stronę zhakowaną przez przestępców. Teraz powiedzmy, jak się przed tym wszystkim bronić? Kiedy powinna nam się zaświecić ta przysłowiowa czerwona lampka?
W przypadku phishingu bardzo trudno jest powiedzieć, że tak powiem, w skróconej formie, jak się bronić. Najlepszą odpowiedzią, co na szkoleniach często powtarzam, najlepszą odpowiedzią na tego typu atak jest zachowanie zdrowego rozsądku, co jest bardzo trudne, dlatego że przestępcy stosują metody opierające się głównie na naszych emocjach, czyli wywołują u nas stan emocjonalny, który chociażby konieczność wykonania podjęcia szybkiej decyzji, kliknięcia teraz, żeby sprawdzić na przykład swoją paczkę, którą przed chwilą ktoś mi próbował doręczyć. Oczywiście jest to mail sfałszowany, jest link, a jeszcze jak trafi się sytuacja, kiedy my oczekujemy na tą paczkę, no to jest jeszcze trudniej wtedy, bo już jest to związane z czymś, co już jakby z naszymi emocjami. Więc jak się przed tym bronić? Po pierwsze, nie klikać na linki, których nie znamy. Odrzucać wiadomości, które nie znamy. Jeżeli ktoś zechce z nami się skontaktować, a czy potrzebuje z nami nawiązać kontakt, to na pewno napisze jeszcze raz maila albo znajdzie inną drogę. Wiadomości nadawcy, których nie znamy, powinniśmy też traktować jako potencjalnie niebezpiecznych. Druga rzecz, powinniśmy zawsze czytać, od kogo przychodzi wiadomość. I nie tylko ten pierwszy element, gdzie jest podany, który łatwo sfałszować. Na przykład może być podana nazwa firmy lub nazwa portalu zakupowego, na którym robimy często zakupy. Tylko ważna jest ta druga część, gdzie jest podany prawdziwy adres mailowy, czyli na przykład Kowalski, Małpa i tak zwana domena. Tych informacji póki co nie można sfałszować, więc ważne jest, aby to przeczytać do końca. Zanim klikniemy na link, jeżeli już sprawdzimy nadawcę i wiemy, że to jest, jakby autoryzujemy u siebie sami tego nadawcę, czyli stwierdzamy, że tak znamy go, to drugim punktem, który musimy trzeba koniecznie zweryfikować, jest sprawdzenie, czy link, który znajduje się w wiadomości, jest linkiem prawdziwym. Najeżdżamy myszką, nie klikając na ten link, i patrzymy, co nam się w tej chmurce albo w stopce na dole przy przeglądarce wyświetli, jak ten link, czy to, co jest pod linkiem, jest zgodne z tym, co jest treść linka, czy zgodne jest, przynajmniej nam się może wydawać, że zgodne z treścią wiadomości, bo często właśnie te linki przekierowują nas na fałszywe strony albo rozpoczynają pobieranie złośliwego kodu, jakiegoś złośliwego programu na nasz komputer. Także po pierwsze zdrowy rozsądek i czytanie dokładne wiadomości tego nagłówka, wiadomości treści, bo przestępcy faktem jest, że już dosyć dobrze piszą maile w języku polskim i tych błędów jest bardzo mało, ale zdarza się, że po prostu mail ma bardzo dużo błędów ortograficznych, stylistycznych i to już nam powinno wskazać, że mail jest sfałszowany, no chociażby.
Ostatnio coraz częściej pojawiają się takie fałszywe informacje, linki także na portalach społecznościowych.
Jeżeli mówimy o wiadomościach, które przychodzą do nas z serwisów społecznościowych, to tutaj tak samo musimy zachować. To jest taką czujność. Jest dużo akcji phishingowych, gdzie na przykład korzystając z takiego Messengera, bo takich programów jest dużo w użyciu, ale chociażby z Messengera, najpopularniejszego programu komunikacyjnego ówcześnie, to wtedy powinniśmy sprawdzić, czy ta wiadomość, która przyszła na przykład od naszego znajomego, cześć, zobacz moje nowe zdjęcia. To bardzo często się zdarzają takie akcje phishingowe i jest link. I po kliknięciu na ten link następuje infekcja naszego komputera i przesłanie wiadomości tej złośliwej również z tym linkiem do wszystkich kontaktów, które są podłączone do naszego komunikatora, więc zanim klikniemy, możemy zadać pytanie, czy to ty wysłałeś do mnie tą wiadomość? I wtedy najczęściej druga osoba odpowiada, nie, oczywiście nie wysłałem tego. I w tym momencie jesteśmy w stanie zareagować na tego typu atak. Więc czujność i nie uleganie emocjom, tylko to pozwoli nam na takie skuteczne przeciwdziałanie atakom socjotechnicznym, atakom phishingowym.
Jakie są jeszcze inne zagrożenia w sieci, na co uważać?
Drugą taką grupą ataków są ataki realizowane przez wyspecjalizowane grupy. Są to ataki typu APT, które mają w zasadzie i celem tych ataków jest uzyskanie dostępu już do systemów. No i tutaj do systemów, czy to są systemy jakichś konkretnych firm, urzędów lokalnych, urzędów państwowych, czy obszarów, w których funkcjonuje do bardzo duża grupa użytkowników, chociażby firmy telekomunikacyjne, portale społecznościowe. O tym też niedawno słyszeliśmy, że z jednego ze znaczących takich portali społecznościowych Facebook wyciekło ponad 500 milionów haseł. To są ataki już kierowane właśnie bezpośrednio na infrastrukturę, na te systemy informatyczne, o czym zazwyczaj zwykły użytkownik dowiaduje się już po czasie, czasami to jest po roku, czasami po dwóch latach, że jego dane zostały wykradzione i powinien zmienić hasło. No właśnie. I tu dochodzimy do takiego sensu, gdzie w przypadku takich ataków, które skierowane są na infrastrukturę, zwykły użytkownik nie ma za bardzo możliwości reagowania, dlatego ważne jest, aby w miarę często zmieniał swoje hasło dostępowe do systemu i to pozwoli mu uchronić się przed tego typu atakami. W miarę często to myślę, że nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Wiem, że jest to trudne, zdaję sobie sprawę, że funkcjonujemy w świecie elektronicznym i mamy dostępy do wielu systemów, bo każdy z nas przynajmniej do 10 systemów w życiu ma, znaczy w swoim życiu na bieżąco ma dostęp i musi te hasła pamiętać albo gdzieś notować sobie, ale powinien taką praktykę wdrożyć, że co pewien czas, myślę, że raz na 60-90 dni powinien hasło do wszystkich systemów zmieniać. To jest taka porada, która pozwoli nam uchronić się właśnie przed tego typu atakami.
A na jakie dane powinniśmy szczególnie uważać, których nie podawać?
Zasada, jeśli chodzi o dbanie o bezpieczeństwo swoich danych osobowych, to wrażliwych danych można powiedzieć dla nas, powinna się opierać na zasadzie tak zwanej konieczności. Podajemy tylko to, co jest konieczne do zrealizowania tej komunikacji, czy to będą zakupy, czy to będzie uzupełnienie formularza w internecie, więc to tylko takie dane, jakie są niezbędne. Ja zazwyczaj zalecam właśnie wprowadzanie, tam gdzie mamy gwiazdkę, to jest informacja i ona jest oznaczona, że to jest pole wymagane, to musimy wypełnić, bo inaczej nie przejdziemy do następnego etapu, czy zakupów, czy, czy przesłania jakiegoś formularza. Więc te niezbędne, wyłącznie zbędne, a szczególnie powinniśmy być wrażliwi na swoje dane osobowe, takie jak PESEL, czy numer dowodu osobistego, czy numer paszportu. To są dane, które jeżeli ktoś o nas o to prosi, to musimy szczególną uwagę zwrócić na to, w jakim celu te dane podajemy. Jeżeli kupujemy bilet lotniczy, to oczywiście musimy takie dane podać, jest to wymagane. Natomiast jeżeli robimy zakupy w sklepie, może się tak zdarzyć, że Państwo przypadkowo kliknęli jakiś link, zostaliście przekierowani na fałszywą stronę, a fałszywa strona w tym momencie prosi od nas jeszcze do zakupu, prosi nasz PESEL albo prosi numer konta w banku, co jest oczywiście już pewnym naruszeniem, bo nie ma takiej potrzeby, żeby nasz numer konta był podawany w tym formularzu zakupowym, bo i tak, jeżeli zrealizujemy transakcję, zrobimy opłatę korzystając z bankowości elektronicznej, to ten numer konta pojawi się na przelewie u tego naszego dostawcy, więc stosujemy zasadę tak zwanej konieczności, podajemy tylko to, co jest niezbędne do zrealizowania transakcji, a jeżeli się, czy takiej komunikacji, a jeżeli ktoś od nas wymaga więcej niż to według nas potrzeba, należy się zastanowić, czy przypadkiem właśnie nie jesteśmy na fałszywej stronie.
O czym mówił dr Mariusz Kalita, zastępca dyrektora Centrum Informatycznego Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie. Warto o tym wszystkim pamiętać i ostrzegać także innych.
Pogotowie radiowe.
Teraz w programie będziemy apelować o pomoc dla nastoletniego Kuby, który niespodziewanie usłyszał diagnozę glejak, rzadki nowotwór, złośliwy guza pnia mózgu i potrzebuje wsparcia na kosztowne leczenie w Stanach Zjednoczonych. Organizowane są liczne zbiórki, między innymi przez środowisko sportowców, bo Kuba jest piłkarzem Lublinianki. Poznajmy zatem Kubę. O chłopcu powie tata Tomasz Krawiec.
Nasz Kubuś to 16-letni w tej chwili chłopiec. No to jeszcze do września, cały czas generalnie jest piłkarzem, zawodnikiem Lublinianki. Od ponad 10 lat trenuje w tym klubie piłkę nożną. No po tym zdarzeniu oczywiście teraz bardziej nastawiamy się na rehabilitację. No i niestety troszeczkę to wszystko go osłabiło, ale walczymy, nie poddaje się. Choć nie jest prosto, przyznaję. Generalnie był zdrowy, uśmiechnięty chłopak, biegający, robiący dużo zamieszania. We wrześniu ubiegłego roku właśnie rozpoczął naukę w pierwszej klasie technikum handlowego na Podwalu i tutaj poznał kolegów, wszyscy mówią, bardzo go polubili, a tu niewielki czas później tak fatalna diagnoza i odwrócenie wszystkiego o 180 stopni.
Od kiedy Kuba choruje?
U naszego Kuby w grudniu zdiagnozowano guza pnia mózgu. Okazało się, że to jest glejak i złośliwy. Podjęliśmy leczenie w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Tam od stycznia do końca lutego przebył radioterapię. I w chwili obecnej jesteśmy po rezonansie, który obiecująco pokazuje nieprzyrost tego guza, jednakże brak jest jakby zaoferowania kompleksowego leczenia, a takie w ostatnim czasie pojawiło się ze strony pani profesor Sabine Miller, która generalnie jest w Szwajcarii, obecnie przebywa w Stanach Zjednoczonych i tutaj właśnie, czyli w Stanach Zjednoczonych, zaproponowała możliwość leczenia Kuby. Teraz jesteśmy na etapie oczekiwania na wyniki badań, próbek, które udało nam się przekazać z Centrum Zdrowia Dziecka i wysłać do San Francisco. No i oczekujemy wyników i kwalifikacji Kuby właśnie na to leczenie. No i tutaj właśnie z tym związana jest generalnie pomoc. Znajomi, przyjaciele, rodzina się włączyli w taką akcję, żeby pomóc nam zebrać na to właśnie leczenie Kuby niezbędne fundusze.
Jaka kwota jest potrzebna, ile trzeba zebrać, wiadomo?
nie jesteśmy w stanie na tą chwilę określić, gdyż dopiero jakiś konkretny kosztorys dostaniemy, jeżeli Kuba, już będziemy mieli te wyniki Kuby zrobione. Generalnie no, tutaj liczymy się bynajmniej z takimi kosztami, które są niezbędne do wykonania pobytu, do podróży i pobytu tam, no to podejrzewam, że to też dziesiątki, setki tysięcy. Każda pomoc, która będzie, no będzie dla nas, powiedzmy, no, zadowalająca.
Jak możemy pomóc? Gdzie są zbierane potrzebne środki finansowe?
Głównie na Facebooku. Tutaj też ze szkoły Kuby z technikum włączyła się grupa przyjaciół. Organizują różnego rodzaju licytacje. Cała zbiórka prowadzona jest na pomagam.pl i tutaj jest pomóż walczącemu z rakiem. Można też za pośrednictwem fundacji, do której Kuba należy. Jest to fundacja Zdążyć z pomocą. Tam można przekazać darowizny w przyszłości i obecnie jeszcze 1%. Przede wszystkim jeszcze ten Team Kuba jest licytacja dla Kuby Crafta. Kto może się przyłączyć do takiej grupy właśnie stworzonej przez kolegów, przez szkołę generalnie jego i tam, no, kto chce do grupy może się przyłączyć, wystawić coś na licytację i w ten sposób uczestniczy właśnie w pomaganiu Kubie. Przez znajomych wszystkich naszych przyjaciół są rozsyłane informacje pomóż walczącemu z nowotworem o Kubie i to generalnie te zbiórki i pomoc dla nas związana od początku z koniecznością leczenia jeszcze tutaj w kraju i ciągłymi wizytami do Warszawy na badania czy kontynuację leczenia, bo teraz w tej chwili też przyjmuję nierefundowane leki.
Zaplanowano także mecz, cały turniej charytatywny.
I tutaj grono takich przyjaciół naszych, sympatyków Lublinianki, zorganizowało turniej piłkarski, taki charytatywny i w połączeniu takiej zbiórki właśnie w celu pomocy nam, no we wsparciu nas także finansowego w wydatkach, które są związane z leczeniem Kuby. Zorganizowany został turniej, który niestety lockdown dzień wcześniej zatrzymał. Ten turniej charytatywny z udziałem no, dosyć znanych piłkarzy, drużyn. Jest też w internecie, na Facebooku i na stronie Lublinianki jest informacja o tym turnieju, który odbędzie się chyba 3 lipca, charytatywny. I tutaj właśnie jeden z przyjaciół założył taką tą zbiórkę na rzecz Kuby na pomagam.pl. No i te środki akurat właśnie z przeznaczeniem na te wszystkie wydatki, które no w tej chwili są dużo większe niż nawet no nasze możliwości w chwili obecnej, no pomagają jakby nie było no w całym tym leczeniu, opiece i rehabilitacji nad Kubą, bo Kuba no niestety no ma troszeczkę problemów z ruchowością i tutaj też w międzyczasie musimy równocześnie nad tym pracować.
Zachęcamy do pomocy, do wsparcia chłopca. Najprościej będzie wpisać w internecie Kuba Krawiec i zawsze gdzieś nas pokieruje, gdzie będzie można znaleźć informacje, gdzie wpłacić, co wpłacić i jak pomóc.